Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, witam w kolejnej Strefie Młodych. Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Audycję realizuje dziś wieczór Marcin Kosiński, a my jak co tydzień zapraszamy młodych ludzi, którzy są i realizują w swoim życiu swoje pasje, zainteresowania, są członkami grup, ruchów, stowarzyszeń, wspólnot, grup formalnych, mniej formalnych, a także osoby, które połączyły różne też zainteresowania. No i chyba dziś taką grupę osób mamy w studio, bo moimi Państwa gośćmi są członkowie zespołu, chyba tak możemy nazwać Waszą drużynę, Ken Can Fly. Zaraz nam się ta nazwa rozjaśni. A myślę, że po funkcjach też naszych tutaj gości dzisiejszych są dzisiaj z nami Kuba Niedziela, lider tegoż zespołu i konstruktor. Witam serdecznie. Jędrzej Stasik, programista, elektronik.
Dobry.
Krzysztof Goliński, elektronik i konstruktor.
Dobry wieczór.
I Michał Biliński, analityk danych i programista.
Dobry wieczór.
Będzie dzisiaj trochę w takim razie o waszym zainteresowaniu programistycznym, konstruktorskim, elektronicznym. Może gdy ktoś z Państwa zna angielski, już wie, że będziemy rozmawiać o puszce. O puszce, która już na naszej antenie gościła w opowiadaniach młodych ludzi. Ta puszka, która ma polecieć gdzieś, ma coś zrobić, a konstruktorzy tejże puszki, a właściwie tego, co w niej się ma znajdować, to dziś są z nami. Kuba, w ogóle temat tego, tej puszki, czy tego, co ma się w niej znajdować, ewentualnie się do niej zmieścić. Skąd się wziął, co to w ogóle jest i w czym, w jakim projekcie bierzecie udział? Jakbyś trochę nam przybliżył, ty tak, jako lider.
Jako jeden z 25 zespołów w Polsce zakwalifikowaliśmy się do polskiej edycji europejskiego konkursu CANSA 2020. Jest to konkurs organizowany we wszystkich państwach członkowskich ESA. W tym w Polsce jest to już piąta edycja tego konkursu.
Czyli Europejskiej
Agencji Kosmicznej.
Tak jest.
Europejska Agencja Kosmiczna. Czyli takie, mogę powiedzieć potocznie, europejskie NASA.
No właśnie.
Może to bardziej...
Jeszcze niektórym... rakiet nie wysyła?
Jeszcze nie, no chociaż niektóre.
Już są.
Tak, ESA jak najbardziej. Natomiast jest to jeden z takich konkursów, który polega na zbudowaniu mini satelity wielkości puszki po napoju. Dokładnie takiej samej, jakby Państwo poszli do sklepu i kupili kolę czy cokolwiek innego. To dokładnie taka puszka w takiej objętości. Musimy zmieścić wszystkie podzespoły, komputer pokładowy, czujniki, moduł zasilania, moduł łączności radiowej. Wszystkie niezbędne podzespoły muszą znajdować się w tej małej objętości.
No, i chyba w wadze też.
W wadze też. 350 gram musi maksymalnie ważyć ta puszka.
A dlaczego takie restrykcyjne obwarowania? Przecież można by zrobić coś dużego, nad czym nie trzeba było się tak mocno spinać. Czy to pytanie... jest ważne do tego, żeby to można było wynieść jak najmniejszym kosztem na orbitę?
Też. To trzeba zaznaczyć, że te puszki w tym konkursie nie lecą na orbitę. Te puszki zostaną wyniesione na wysokość około tych 3 km rakietą nośną i z tej wysokości zrzucone. No i one będą sobie spadać, a my kierować anteną kierunkową cały czas w ich kierunku, zbierać dane, które później poddamy szczegółowej analizie. Będziemy musieli to przedstawić w postaci prezentacji, która oczywiście będzie w języku angielskim. Co prawda tylko 10 z tych 25 zespołów pojedzie na finały i wyśle tak naprawdę swoją puszkę. Także 15 zespołów, które już dostały się do konkursu, budują puszkę, prowadzą ten projekt, który warto zaznaczyć, że odbywa się i ma takie same etapy jak prawdziwa misja kosmiczna prowadzona przez NASA czy ESA. Tak samo musimy zdać 3 raporty techniczne, również oczywiście w języku angielskim, opisać wszystkie misje dodatkowe i podstawowe, co też sam konkurs zakłada, przeprowadzenie 2 misji. Podstawowej, która jest jednakowa dla wszystkich zespołów i to jest zmierzenie ciśnienia oraz temperatury i przesłanie tych danych do stacji naziemnej oraz misji dodatkowej. I tą misją dodatkową można naprawdę się wykazać. Każdy zespół stawia i opracowuje ją sobie sam. I tutaj naprawdę na przestrzeni tych 5 lat pomysły zespołów były niesamowite. Od takich, które tutaj dotyczyły ziemskich problemów, jak zanieczyszczenie powietrza, po naprawdę kosmiczne, że jeszcze z tej mini puszki wyjeżdżał mini łazik i badał powierzchnię jakiejś planety, to naprawdę trzeba być pomysłowym. Co do naszej misji dodatkowej, to już możemy otwarcie powiedzieć. Kilka miesięcy temu opowiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Nasze logo, no na naszym logo widnieje takie kropka. I ta kropka to nie jest przypadkowo kropka.
Ja sobie już otwieram na waszym Facebooku to logo, bo można was już zobaczyć w internecie.
Tak, zapraszamy na Facebooka.
Nie jest to też marsta, jak dużo osób mówi.
Dokładnie.
No to co to za kropka taka czerwona? Tutaj chyba pod rakietą, bo rakieta też jest na naszym logo. To jest jakiś taki ser szary z dziurami. To zdaje się Księżyc.
Dokładnie, dużo osób tak myśli. Dużo osób myśli, że to jest powierzchnia Księżyca i lecimy na Marsa. Tak jak przecież teraz są kolejne misje NASA czy ESA, że najpierw na Marsa, na Księżyc się leci, dopiero później będziemy lecieć, ludzkość będzie lecieć na Marsa. Bardzo możliwe i wiele osób tak sądzi. Natomiast jak powiedzieliśmy na samym początku naszej misji, że kierujemy swoją misję znacznie dalej. I to jest naprawdę znacznie dalej, ponieważ nie jest to ani Mars, ani Słońce, a jest to dziwna nazwa Proxima Centauri.
Proxima Centauri, ale chyba znana jednak ale to nie jest wcale tak bliska gwiazda.
To nie jest bliska gwiazda.
Nasza galaktyka?
Tak, oczywiście. To jest może niektórym osobom wydaje się ta nazwa przyjazna, już znajoma. Niektórzy pewnie sobie pomyślą, że to jest jakaś dziwna nazwa z science fiction. Natomiast to, tak jak pan powiedział, jest to najbliższa gwiazda od Słońca. Gwiazda, ponieważ jest to gwiazda czerwona,
czyli
ponieważ jest
to czerwony
karzeł. Czyli takie
Słońce trochę innej...
Dokładnie. Taka mała gwiazda, co prawda jest to czerwony karzeł. Ja mówię, że czerwone karły są chytre. Dlaczego? Ponieważ one były pierwszymi gwiazdami w wszechświecie i będą ostatnimi. I co tutaj jest? Co tutaj jest takie? Co jest ciekawe też, że wokół te ogromne gwiazdy żyją najkrócej. Ale dlaczego w ogóle rozmiar ma znaczenie w tym tutaj akurat przypadku? No, wokół tej Proximy Centauri krąży planeta. I to nie byle jaka planeta. Krąży planeta w odległości, którą nazywamy ekosferą, a jest to odległość, która pozwala na występowanie wody w stanie ciekłym. A co za tym idzie, możliwe, że pozwala na występowanie również i życia.
Czyli świata podobnego do naszego. Kuba nas jeszcze zagada pewnie nieraz w czasie audycji, ale ja zanim o całym waszym kształcie i projekcie, do logo możemy sobie oczywiście zawsze wrócić, bo jeszcze o całym nie opowiedzieliśmy, to chciałbym poznać i chciałbym, żeby nasi słuchacze poznali trochę was jako zespół. Skąd jesteście, skąd, jeśli chodzi o miejscowość, też z jakich szkół, no i skąd ta u was pasja do tego, żeby szykować puszkę? Kto chciałby zacząć? Może Jędrzej. Jędrzej, skąd ty jesteś?
Jestem z Babimostu, jak już pan nazwał, nazywam się Jędrzej. Jestem uczniem trzeciej klasy Zielonogórskiego Liceum Lotnika. Tak, L4. Jestem na profilu politechnicznym. Pasjonuję się fizyką, matematyką, informatyką.
I stąd twoje zainteresowanie takim konkursem, rozumiem.
Tak. No i też właśnie funkcja, którą pełnię w zespole, jest związana właśnie z fizyką po części, bo tworzę elektronikę i programuję komputer pokładowy Kansata.
Okej, a Krzysztof, ty też masz podobną rolę jak Jędrzej, elektronik, konstruktor.
Tak, ja poza tym konstruuję całą budowę tej naszej satelity, modeluję ją i drukuję w 3D.
Brzmi to dość skomplikowanie, a gdybyś tak trochę rozszerzył, a może za chwilę, bo o tej konstrukcji trzeba chyba trochę opowiedzieć, trzeba ją naświetlić. Pewnie konstruktor będzie nam dobrze potrafił to opowiedzieć, a jak nie, to będziemy go ciągnąć za język. Został nam jeszcze Michał. Michał, analityk danych i programista. Matematyka to jest coś, co cię pasjonuje? Ty skąd pochodzisz?
No ja jestem z Wilkanowa pod Zieloną Górą. Chodzę do, uczęszczam do klasy maturalnej w pierwszym ELO na profilu pitagorejskim. Rozszerzam matematykę i fizykę. Oprócz matematyki i fizyki się interesuje historią. Udało mi się dojść do etapu ósmego, 76. olimpiady historycznej.
Czyli masz takie rozstrzelone zainteresowanie.
Z jednej strony matematyka i fizyka, informatyka, z drugiej strony historia.
To humanista, to się da połączyć.
W sumie.
Chyba da się analizować historię pod kątem finansów chociażby.
No, da się, dosyć ciekawe to jest.
Okay.
Ja miałem przyjemność rok temu uczęszczać na lekcje programowania na Uniwersytecie Zielonogórskim przez jeden semestr, gdzie nauczyłem się podstaw programowania i analizy danych. i moim zadaniem jest to, co się tam nauczyłem, zaimplementować w naszym projekcie. Jestem odpowiedzialny za algorytmy filtrujące dane, bo nasz satelita wniesie się na 3 km i on będzie przesyłał do nas dane. Ja muszę to przefiltrować, na następnie przedstawić na wykresach.
Okej, okay. I o tym całym sposobie tego zbierania danych i do czego to w ogóle może być potrzebne i dlaczego wam akurat sprawia to frajdę, że bierzecie udział w takim konkursie, opowiemy sobie po chwili muzycznej przerwy.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do gości w naszym studio. Przypomnę, że dziś gościmy zespół Can Fly i chyba samej nazwy jeszcze sobie do końca nie wyjaśniliśmy, skąd wzięła się nazwa, skąd wzięliście się wy jako zespół. Wiemy już dlaczego, tak? Czyli realizujecie urządzenie, które ma badać pewne parametry wystrzelone na 3 km w przestrzeń, atmosferę, krótko mówiąc, i waszym zadaniem bierzecie udział w ogólnopolskim konkursie, który ma za zadanie wyłonić najlepszą drużynę, która bardzo dobrze poradziła sobie z jednej strony ze skonstruowaniem tegoż urządzenia, a z drugiej strony z tym, aby dobrze odczytać z niego dane i jeszcze chyba nim wysterować. W ogóle dużo tych rzeczy, które trzeba zrobić w ramach konkursu i które wy jako licealiści, nastolatkowie, już jeszcze cały czas nastolatkowie, musicie przygotować. To dopytam jeszcze raz, skąd nazwa Kuba, lider i konstruktor?
Nazwa, no to jest z angielskiego, can fly. Ponieważ can to jest i potrafić, ale też i puszka, to stwierdziliśmy, że jeśli can fly, puszka potrafi latać, to jest taki śmieszny zbieżność słów. Stwierdziliśmy, że jest to śmieszna, łatwo chwytliwa nazwa, którą dużo osób może zapamiętać i tak powstała nazwa naszego zespołu.
Natomiast sam też zespół... wspomnieć, jak wybieraliśmy tą nazwę.
Dokładnie.
No to też było ciekawe.
Mieliście burzę mózgów jakąś?
Na początek była burza mózgów i wybraliśmy dwie nazwy. Can fly i can explore. Mhm. A później stwierdziliśmy, że na deptaku zrobimy ankietę uliczną i chodziliśmy i pytaliśmy się ludzi, która nazwa im lepiej wpadała.
A to mnie ciekawy. I sami młodzi, czy dorośli
nie,
też brali
nie,
udział?
Byliśmy w różnych nawet sklepach elektronicznych i mówiliśmy, dzień dobry, tutaj bierzemy udział w takim konkursie. Jaka nazwa? Znaczy to jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że weźmiemy udział w tym konkursie. Też warto wspomnieć, że...
No to powiedzmy trochę historię waszego poznania się, skąd to w ogóle się wszystko wzięło, że wy licealiści dodajmy, którzy niektórzy z was na profilach takich typowo właśnie ścisłowych, zajęliście się takim tematem jak konstruowanie puszki, która ma lecieć w kosmos. Liceum raczej się kojarzy z takimi typowo ogólnymi przedmiotami, które mają was przygotować właściwie chyba do wszystkiego. I to czasem do wszystkiego nie przekłada nam się w końcu finalnie na to, co człowiek ma wybrać. Tu widzę już grupa jakoś targetowana i mająca swój jakiś profil. Kosmos to jest chyba coś, co was jednak interesuje, skoro bierzecie w tym udział.
I to jest właśnie, wydaje mi się, że każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie. I każdy z nas miał pewnego razu, wydaje mi się, że każdy z nas wstał i stwierdził, że chciałbym tą wiedzę, którą mam, wykorzystać do zrobienia czegoś większego. I tak zobaczyliśmy, każdy z nas zobaczył, że Planetarium Wenus, Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, organizuje rekrutację do zespołu, który potencjalnie może wziąć udział w tym konkursie CANSAT 2020. No i każdy z nas poszedł na tą rekrutację, napisał tam, złożył aplikację.
Było was więcej niż czwórka.
Było nas kilkanaście osób, już nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie osób przyszło. Natomiast kilka osób na samym początku, gdy pan Waldemar Grabowski, już, czyli nasz opiekun, przedstawił jakby wymagania tego konkursu, jak to wygląda, że to nie można sobie, ma tutaj szkoła, a tutaj olewać po prostu tego konkursu, tylko naprawdę 2-3 godziny dziennie trzeba poświęcać na sam rozwój tego satelity, na samą budowę. Mnóstwo jest rzeczy, których trzeba po prostu się zająć. I kilka osób się już na tym etapie stwierdziło, że nie, że to nie dla nich. I z tych kilkunastu osób zostaliśmy wybrani my w czwórkę. I szczerze mówiąc, uważam, że idealnie się dopełniamy po prostu. Każdy z nas jest ekspertem w innej dziedzinie. każdy na sobie polega. Jeśli jedna z osoba nie wykona swojej roboty, no to cały zespół nie ma szansy funkcjonować poprawnie. I to jest najfajniejsze w tym całym projekcie, że każdy ufa każdemu.
To tak jak każdy z was za co innego odpowiedzialny, to może powiedzmy trochę o konstrukcji i trochę o tym, za co jesteście odpowiedzialni, o niektórych rzeczach, których też nie widać. Tu mam na myśli trochę tą analizę, trochę to programowanie, a trochę tą elektronikę, która musi zadziałać i czasem nie wiadomo, czemu nie działa. Macie takie trudności przy konstruowaniu puszki? To pytanie do konstruktorów najpierw.
Tak, bardzo często się zdarzają. Dlatego robimy naprawdę dużo testów, dużo tych prototypów, żeby wszystkie te błędy wyeliminować.
Właśnie, wasz prototyp na czym polega? Co on zawiera w sobie? Co musi mieć w sobie?
No zależy, co testujemy. Czasami testujemy wszystkie czujniki pojedynczo, czasami już później składamy wszystko do, no, razem, żeby przetestować, czy wszystko będzie działać. Mhm. Albo na przykład robimy prototypy, co nie mają elektroniki, żeby zobaczyć, czy spadochron będzie działać.
No właśnie, bo to konstrukcja chyba jest dość istotna tego, żeby coś wystrzelone w powietrze nie spadło jak kamień w wodę.
Tak.
Jak udaje wam to się osiągnąć, bo ten spadochron z drugiej strony musi udźwignąć to wasze 350 gram, które w pewnym momencie nie wydaje się wcale takie lekkie przy konstrukcji spadochronu. To są jakieś konkretne obliczenia do tego tytułu, do tego
są
typu rzeczy?
Są obliczenia. To liczymy z siły aerodynamicznej i przyrównujemy to do siły ciężkości.
Sprawdza się teoria w praktyce? Udaje się to, dzisiaj, co policzyliście?
Dzisiaj właśnie robiliśmy testy, dzisiaj o 11:00. I szczerze mówiąc, no zawsze jest mnóstwo czynników, których po prostu matematyka nie jest w stanie pokazać. A tutaj wiatr źle wieje, a jakieś inne, inaczej masa się rozkłada, środek ciężkości. I w dużym stopniu się pokrywają te obliczenia, natomiast samymi obliczeniami i założeniami nie bylibyśmy w stanie nic zbudować i żeby to działało.
Jednak testy są niezastąpione.
Dokładnie.
Czyli wasza praca polega też na tym, że co jakiś czas musicie tą waszą puszkę w jakiś sposób, jak wy ją wystrzelacie w powietrze?
O, to,
tak spytam.
To
nie wiem, czy to tajemnica jakaś.
To pytanie do
Krzysia.
Dobra, Krzysztofie, słuchaj, jak ty wynosisz, chociaż może nie na 3 kilometry zapewne, ale na jakąś chociaż wysokość.
Jesteśmy blisko 3 kilometrów, chociaż może nie aż tak. Używamy do tego dronów, które też sami składamy. Obecnie używam do tego 5-calowego drona plus moduł, którym na początku zrzucaliśmy puszkę zakrepioną o spadochron na jednej lince. Mhm. Obecnie mamy już pojemnik, z którego ta puszka wypada, co symuluje to, jak będzie przeprowadzany ten test już na finałach.
Czyli jeszcze musicie sterować urządzeniem, które puści w pewnym momencie puszkę, która sobie spadnie, jej się otworzy spadochron i ta puszka się nie rozwali, za przeproszeniem, na ziemi, po to, żeby można było test powtórzyć. Dobrze to rozumiem.
Dokładnie. I właśnie takich dronów używamy, nimi wynosimy tą puszkę.
Ale to też musieliście coś takiego skonstruować, przecież drony są wyposażone w chwytaki jakieś
sami.
Takie... To też wasza jakaś inwencja.
Tak, też sami je zbudowaliśmy.
Czyli już możecie symulować dostarczanie pizzy na odległość. To już też są takie próby, może przy okazji. No, ja tak pytam, bo... Te wasze zastosowania, które w pewnym momencie wyglądają na zabawę trochę, bo myślę, że też przy tym się trochę świetnie bawicie, bo inaczej to chyba byście tak zostawili to w tym polu i poszli, nie szukali tej puszki. Rozmawialiśmy sobie w przerwie, że wcale nie tak łatwo znaleźć taką puszkę, która spadnie. Tak. Opowiedzcie o tej dzisiejszej przygodzie.
Dzisiaj to było ciekawe, ponieważ dzisiaj testowaliśmy nowy prototyp spadochronu. I zrobiliśmy go z bardzo jaskrawego materiału, nylonu.
A dzisiaj ładna słoneczna pogoda, dobra widoczność, żadnego deszczu,
byliśmy
mgły.
Byliśmy przekonani, że z kilometra będzie widoczna na bank, że nie ma innej opcji. Natomiast gdy już wynieśliśmy tę puszkę na jakąś wysokość, Krzysiu nagle mówi: o nie, straciłem łączność.
I nagle... po odzyskaniu łączności okazało się, że jesteśmy już trochę wyżej niż,
trochę wyżej niż na tych 100 metrach.
Tylko około 800 metrów. I zaczęliśmy ją zrzucać z tej wysokości.
No natomiast puszka trochę niżej wypadła z pojemnika, tam nie na 800, tylko trochę niżej. Natomiast ja odpowiedzialny za zrobienie zdjęć podczas spadku z ogromnym obiektywem, 300 ml cały czas robiłem te zdjęcia i zobaczyłem nagle jak puszka prawie przed samym uderzeniem uderzał o ziemię i rozrobiłem jej zdjęcie. Więc mieliśmy dokładne zdjęcie spadku. No to stwierdziliśmy, że okej, idziemy na to miejsce, idziemy, nagle patrzę, nie ma. I każdy z nas się łapie za głowę, gdzie jest ta puszka? No przecież mamy dokładne zdjęcie, gdzie spadła ta puszka.
A to jest chyba też dość duży problem w momencie, gdy wy już macie włożone w to wasze siły, w jakąś konstrukcję, jakieś pieniądze, bo to chyba też nie kosztuje...
Tak, co tak, prawda... No,
tego pierwszy prototyp był po prostu kamykami wypełniony, żeby dociążyć to, bo tak. Jednak trzeba na początek przetestować, czy spadochron działa dobrze, nie znosi go za bardzo. Które później można elektronikę wsadzać.
Sama puszka.
A czyli wy na razie robicie takie próby symulacyjne, jeśli chodzi o sam spadochron?
Nie. To jest tak, że już przeprowadziliśmy liczne testy samych czujników. Natomiast dzisiaj, przed tym jak podczepilibyśmy ten spadochron do prototypu, który z elektroniką za...
Czyli jesteście zapobiegawczy, tak, krótko mówiąc.
Za tam ponad 500 zł, to stwierdziliśmy, że jednak wolimy najpierw przetestować spadochron, czy w ogóle się rozłoży.
Najpierw kamienie, niech sobie tam lecą, gdzie chcą.
Muszę nawet zobaczyć, jak w którą stronę wiatr w ogóle będzie znosił puszkę.
Dokładnie. To bardzo ciekawe, co mówicie, bo to też wielu rzeczy uczy, z jednej strony takich życiowych, typowo życiowych rzeczy, które pokazują, jak sprawę przeprowadzić, żeby ona nie spaliła na panewce już na dzień dobry, a z drugiej strony jak to zrealizować, żeby potem finalnie być przygotowanym właściwie na wszystko, no ale przyroda, tak,
to jest bardzo
jest nieobliczalne.
Smutne jest, gdy taki prototyp, w który się włożyło bardzo dużo pracy, jest praktycznie gotowy do lotu, po pierwszym zrzucie już się gubi albo psuje, tym bardziej, że ta elektronika nie jest tania. I tutaj chcieliśmy bardzo podziękować naszym sponsorom, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, w ramach, który nas wspiera w ramach programu Młodzi On Life, oraz firmie ATS Bąszyń ze Zbąszczenia, którzy zostali naszymi oficjalnymi sponsorami i dzięki nim jesteśmy w ogóle w stanie prowadzić takie testy i tylko to, co sobie w głowach wymyśliliśmy, że powinno działać, dzięki tym firmom mamy środki, żeby rzeczywiście sprawdzić to w polu, jak to działa, czy to działa, co zmienić, bo trzeba zaznaczyć, że gdyby nie Planetarium Wenus i gdyby nie nasi partnerzy, sponsorzy, gdyby nie Urząd Marszałkowski, to nie bylibyśmy w stanie w ogóle nic zrealizować. To dzięki...
Tego się nie da narysować,
nie da się, nie
pokazać,
da się,
opisać, tak. Analitykę zrobić, wymodelować matematycznie.
Nawet jak się tak zrobi, są programy. Oczywiście my używamy różnych programów do najpierw sprawdzenia tego po prostu w komputerze, a dopiero później jeździmy na pole, sprawdzamy, ale to tak odbiegają od siebie po prostu te czasami...
Rzeczywistość brutalna.
Dokładnie. To są bardzo... No, sam przykład dzisiejszych testów. Było spięcie, tak? Mówisz, Andrzej? Bo zastanawiacie się, co zwarcie. Nie działało.
Po prostu było zwarcie. Mały kabelek haczył o inny kabelek.
Krótko mówiąc...
Cały kansat nie działał.
Czyli kwestia nawet prosta, jakiegoś dotknięcia, jakichś zwarek, jakichś takich rzeczy, które nie wymagają, bo opowiedzmy trochę o samej konstrukcji tego elementu. To jest jakaś płytka, to jest tam jakieś procesory wpinacie.
To jest płytka.
Na czym to polega? Czy kupujecie coś gotowego, tylko tam programujecie i to sobie wysyła sygnały takie, jakie chcecie? Tam muszą być, no właśnie, jakie tam czujniki montujecie, jakie tam są?
Proszę, jest to płytka mniej więcej w kształcie prostokąta w rozmiarach 5 cm na 7. Mhm. I na tej płytce musi się zmieścić komputer pokładowy, który zbiera dane ze wszystkich czujników, moduł radiowy,
który przesyła dane do was.
Przesyła dane.
Ale dane te, które zbieracie z czujników.
Tak, te, które zbieramy.
Okay.
Oczywiście same czujniki muszą być.
I czujniki, co mierzycie?
Mierzymy temperaturę i ciśnienie w ramach misji podstawowej. No i oczywiście muszą być też przetwornice różnego rodzaju, no bo na przykład napięcie na baterii jest dużo większe niż akceptują czujniki, więc musimy je zmniejszać czy tam zwiększać. Zależy od czujnika.
Czy jest jakiś element, który, bo mówicie jeszcze o sterowaniu, który może powodować, że nie wiem, spadochron się wyciągnie albo ta puszka leci tam, gdzie chcecie?
Znaczy też my musimy zakładać, że nasza puszka, ponieważ będziemy lecieć na inną planetę, to musi być autonomiczna. Wszystko musi działać samo, bez zdalnie, po prostu bez naszej ingerencji.
Czyli musicie tak zaprogramować, żeby ona sobie poradziła.
Żeby w każdej możliwej sytuacji, napotkając różne problemy, ta puszka sama sobie radziła i sama po prostu zbierała dane mimo wszystko i zapisywała te dane lub wysyłała do nas. Bo no nie wiemy, co życie przyniesie, co na tych finałach, jeśli uda się na nie dostać. Bo też trzeba to podkreślić, że ten konkurs jest podzielony na trzy etapy. Przez trzy raporty techniczne, które wszystkie są zdawane oczywiście w języku angielskim. To są kolejno PDR, CDR i FDR. My jesteśmy tak naprawdę miesiąc przed finałami konkursu. Został miesiąc do zdania finalnego raportu. Jak dotychczas to bardzo dobrze nam idzie, naprawdę. Się sami zdziwiliśmy, bo ostatni raport został oceniony 9,9 na 10 punktów, co jest naprawdę wysokim wynikiem.
99%.
Tak. To
wychodziło.
I uważamy, że stać nas na dużo więcej i następny raport finalny będzie jeszcze lepszy. Wiem, już nad nim zaczynamy powoli pracować, bo tak jak w PDR-ze, czyli w tym pierwszym raporcie, musieliśmy opisać tylko założenia, czyli jeszcze bez testów, to co powinno działać i jak my to widzimy, tę misję. W CDR-ze natomiast już musieliśmy udokumentować poszczególne testy czujników, to co zrobiliśmy, kroki, które podjęliśmy, żeby promować zespół, bo to też jest kluczowe, ponieważ sama misja kosmiczna, tak jak wspomnieliśmy, bez środków tak naprawdę nic nie jest się w stanie zrobić.
Czyli wy jesteście taką trochę samowystarczalną maszyną, że no dobra, macie zrobić, a jak już to zrobicie, to już wasza rzecz, byleby wokół tego był szum, byleby jeszcze potrafilibyście znaleźć sponsorów, ludzi, którzy wam zasponsorują.
Trochę tak, co prawda są punkty za odpowiednie rzeczy. Jury punktuje na przykład, jest ileś, nie pamiętam ile procent, ale za PR, za właśnie promocję zespołu, za analizę danych, za konstrukcję. No można powiedzieć, że tak naprawdę patrząc na poprzednie lata, wygrywa zawsze efekt tak zwany wow. Czyli jeśli zespół coś zrobi, coś, czego jeszcze nie było, zmierzy coś, czego jeszcze nie było, dotknie problemów, którego jeszcze nikt nie dotknął.
I chyba jeszcze potrafi to dobrze pokazać.
Dokładnie, i potrafi to dobrze udokumentować, uzasadnić i przedstawić prawdziwe kroki, które zrobił ten zespół, żeby osiągnąć cel i jeszcze mu się udało. No to właśnie na tym polega ten konkurs. A bez takich pomocy firm różnych, jak właśnie nas wspiera to Planetarium, czy Urząd Marszałkowski, czy ATE, to bez takiej pomocy po prostu nie bylibyśmy w stanie nic zrobić. Żaden zespół, każdy zespół, to jest bardzo dużo. Nie pamiętam dokładnie ile, nie chcę skłamać, ale około 20% punktacji to jest za sam właśnie pozyskanie partnerów, sponsorów i promocję zespołu.
Ogrom pracy, który wykonujecie, wystrzeliwany zostaje w przestrzeń atmosfery, wysyła dane. I o tych danych trochę więcej powiemy sobie po przerwie, bo sam jestem ciekaw, co tak naprawdę badacie, no i do czego to może też się przydać, o ile może się do czegoś przydać, ale o tym więcej opowiemy Państwu po przerwie.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszej kosmicznej strefy młodych. Rozmawiamy sobie o wysyłaniu puszki, może jeszcze nie w kosmos, ale jest to urządzenie elektroniczne, które ma zbierać określony rodzaj danych. Trochę techniczna nam się dzisiaj zrobiła ta audycja, ale czemu nie? Czemu o takich tematach, gdzie młodzież zainteresowana jest tematami, które są nakierowane na określone dziedziny, które w przyszłości są rozwojowe, chociażby słychać tu i ówdzie, że chociażby Urząd Marszałkowski wspomniany decyduje się na park kosmiczny i Lubuskie ma być taką kosmicznym zapleczem. Jeszcze nie wiemy w sumie do czego, ale może faktycznie tu na ziemi lubuskiej będą powstawać różne tego typu projekty, skoro nasi młodzi ludzie biorą w takich inicjatywach wysyłania różnych urządzeń w przestrzeń, atmosfery, może kiedyś i dalej, i mają zamiar wygrywać takie konkursy, w których laury już w ogólnopolskim konkursie zdobywały drużyny z województwa, ale jeszcze nie mamy drużyny, która by do Europejskiej Agencji Kosmicznej mogła przejść do etapu takiego już ogólnoeuropejskiego. w którym mogłaby konkurować z drużynami z całej Europy. Rozmawiamy sobie o urządzeniu, które młodzi konstruują, które jest wystrzeliwane w atmosferę i które zbiera określoną ilość danych, które te dane musi potem zebrać, zanalizować drużyna i zrobić z nich raport. Przepraszam, moje gardło dzisiaj. Michale, zajmujesz się sprawami analityki. Jakie dane zbiera te wasze urządzenie? Wspomnieliśmy o temperaturze i ciśnieniu.
No, nasza misja podstawowa zakłada zebranie danych o temperaturze i ciśnieniu. Reszta danych to są dane misji dodatkowej. No, my nie chcielibyśmy jeszcze na razie tego zdradzać, bo jesteśmy na dosyć
wczesnym... O proszę, mamy tajemnicę.
No, bo jesteśmy na dosyć wczesnym etapie naszego konkursu. No, jest 25 zespołów, rywalizacja.
Dobrze, zostawmy to w takim razie jeszcze jako niespodziankę. No. Śledźcie Państwo profile drużyny Kansat Can Fly, biorącej udział w projekcie, w konkursie Kansat, tak? Dobrze mówię?
Kansat.
Okej, zbieracie ciśnienie, temperaturę, totalne zwierzę. Jak to wygląda?
No, czujniki co sekundę zbierają te dane i wysyłają je falami radiowymi. My te dane radiowe musimy z powrotem przekonwertować na dane takie cyfrowe do odczytu.
Lepiej musicie przechwycić chyba jakimś odbiornikiem.
Musimy przechwycić. Mamy 9-segmentową taką wielkości metra antenę kierunkową Yagi, gdzie jeden z nas będzie z nią stał i celował w nią w tego satelitę, który będzie spadał, żeby odczytywać dane. Te dane trzeba będzie filtrować, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że dane radiowe są bardzo podatne na zakłócenia i chcemy mieć najwyższą jakość tych danych, dlatego będziemy je filtrować. Później dzięki specjalnym wzorom będziemy mogli wyznaczyć, jak zmienia się ciśnienie z temperaturą, ciśnienie i temperatura w zależności od wysokości. I będziemy mogli wyznaczyć współczynniki, w jaki sposób zmienia się ciśnienie i temperatura wraz z wysokością, co jest już takim dosyć bardzo zaawansowaną rzeczą i którą podobne algorytmy, które my będziemy używać, stosuje się do badania na przykład Tytana czy Marsa w misjach NASA kosmicznych.
Czyli te wasze umiejętności, które nabywacie, te wasze projekty, które realizujecie, wcale nie są takie oderwane od rzeczywistości. A wy, skąd was ta pasja i czy wy w ogóle planujecie, czy to jest dla was taka jednorazowa przygoda? Coś, co sprawia wam przyjemność, radość, będzie projekt, może coś wygramy, może to pozwoli nam popodróżować po Polsce czy Europie i potem pójdziemy w swoją stronę.
Wydaje mi się, że główną nagrodą w tym konkursie jest zdobycie właśnie takiej umiejętności pracy w grupie. To, co na samym początku wspomniałem, że każdy z nas polega na sobie, że każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie i każdy musi wykonać swoją robotę. I to jest przepiękne.
No że... Ale grupa grupie nierówna, bo ta wasza grupa nie dość, że ma ze sobą współpracować, to jeszcze ma skonstruować coś, co zadziała, a jednocześnie jeszcze coś, co zdobędzie przychylność tych, którzy mają was wesprzeć, czyli to ma być coś takie, jak wspomniał Kuba, wow, taki efekt, żeby ktoś powiedział, o, to jest warte, tak. Ci młodzi ludzie są warci.
Wow, przeznaczę na to właśnie pieniądze, bo to ma szansę zadziałać. I to jest, trzeba mieć świetny pomysł i dopiero później szukać sponsorów. No my znaleźliśmy właśnie ten Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, firmę ATE oraz Planetarium Wenus, Centrum Nauki Keplera. I dzięki temu jesteśmy w stanie realizować po prostu nasz projekt, ale ja wiem, że na pewno nie jest to mój pierwszy, znaczy to jest mój pierwszy, a na pewno nie ostatni taki projekt, w którym biorę udział. Jestem przekonany, że to jest dzięki temu doświadczeniu tutaj realizacji tej misji, która wygląda dokładnie tak samo jak prawdziwe misje kosmiczne prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną czy NASA, to wiem, że w tym to jest coś, co chcę robić w życiu. To jest coś, co nie tylko uczy nas, a zdobywamy doświadczenie i naukę, taką współpracę z ludźmi, co jeszcze może przyczynić się do rozwoju samej ludzkości. I to jest, wydaje mi się, że główny aspekt tego projektu.
A czas naszej audycji dobiega końca, więc może te słowa Kuby niech pozostaną puentą, a my mamy nadzieję gościć was, gdy uda wam się przedostać się do kolejnych etapów. Trzymamy za was kciuki i redakcyjnie. Dziękuję. Mamy nadzieję, że nasi radiosłuchacze również. Gdyby was chcieli odnaleźć, nasi radiosłuchacze, to...
Zapraszamy na Facebooka Can Fly, Can Fly. Zapraszamy. Mamy też stronę internetową, Instagrama, ale głównie wszystkie informacje pojawiają się na Facebooku, gdzie serdecznie zapraszamy.
A to była drużyna, zespół, grupa Kent & Fly, młodzi konstruktorzy, analitycy, programiści, elektronicy i liderzy projektu wysyłania urządzenia wielkości puszki od napoju właśnie w atmosferę na 3 km, który potem ma z jednej strony analizować dane, a z drugiej strony ma wam dać przepustkę do dalszych etapów waszych młodzieńczych pragnień, może i zainteresowań. Może wśród nas siedzą przyszli astronomowie, może astronauci, a może przyszli konstruktorzy statków kosmicznych. Bardzo ciekaw jestem waszej przyszłej historii, czego wam również życzę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli Kuba Niedziela, lider zespołu Kent & Fly.
Bardzo dziękuję.
Jędrzej Stasik, programista elektronik.
Dziękuję.
Krzysztof Goliński, Elektronik Konstruktor.
Dziękuję.
I Michał Biliński, analityk danych i programista.
Dziękuję.
Łukasz Brodzik, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Dla państwa realizował ją Marcin Kosiński. Do usłyszenia za tydzień.